Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku obchodzi jubileusz 60-lecia. Jest wizytówką w zasadzie całego naszego regionu. Jego główna siedziba przy Skłodowskiej w centrum miasta zaledwie kilka lat temu przeszła niesamowitą metamorfozę, ale plany macie jeszcze większe. Moim gościem jest dyrektor USK, profesor Jan Kochanowicz. Dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Panie profesorze, jubileusz to nie tylko czas podsumowań i świętowania, ale też okazja do snucia planów na przyszłość. Jakie są szanse, by wszyscy pana pacjenci, także ci przy Żurawiej, mieli tak komfortowe warunki pobytu jak ci ze Skłodowskiej?
Pracujemy nad tym. Część pacjentów już ma te warunki zdecydowanie poprawione. Ulica Żurawia rzeczywiście jest naszym takim miejscem, które wymaga szczególnej troski do inwestowania. Jest to szpital z lat 60., 70., gdzie ta infrastruktura była budowana w całkiem innym standardzie. Z ciekawostek można powiedzieć jeszcze, że tam jest też schron atomowy pod szpitalem. Kiedyś to był taki pomysł, że aby instalować też dodatkową infrastrukturę pod szpitalami, aby uchronić notabli przed zagrożeniem. Co teraz też widzimy, że miało swój sens w obliczu...
Dzisiaj jest to dość przydatna informacja.
Dość przydatna informacja. Widzimy doniesienia medialne za wschodniej granicy. Wskazują, że było to słuszne myślenie, że my nie możemy zapominać też o tej infrastrukturze takiej wojennej. Natomiast wracając do naszego szpitala, zakończona została inwestycja, tak zwany budynek E1, gdzie przeniosły się do nowoczesnych warunków kliniki pulmonologiczne, poradnie, oddział intensywnej terapii. To są już warunki, które na dzisiejsze czasy to są dobre. Ten szpital już spełnił swoją taką też misyjną rolę w okresie pandemii. Był to tak zwany szpital tymczasowy numer 1, gdzie przez kilka lat pacjenci byli leczeni na COVID-19. W tej chwili ten obiekt służy już pacjentom ze schorzeniami pulmonologicznymi. Natomiast przed nami już zapowiedź, jakby w trakcie jesteśmy przetargów, inwestycja w tak zwany budynek E2, czyli to są kliniki chorób zakaźnych. Dosyć taka jakby niespodziewana i też radosna informacja dla naszego szpitala spadła w trakcie wizyty ministra Niedzielskiego z ministrem Andruszkiewiczem w szpitalu zakaźnym, gdzie politycy stanęli przed szpitalem razem z profesorem Flisiakiem i stwierdzili, że trzeba ten szpital doinwestować, obiecali pieniądze. Wydawało mi się rzeczą taką nierealną. Politycy stoją przed szpitalem, obiecują jakieś tam fundusze, które się mają pojawić. A to stało się prawdą. Pojawiło się 50 milionów, za to będziemy w stanie wybudować nowy budynek.
A kiedy?
Jesteśmy w trakcie przetargów, także to jest kwestia wyłonienia wykonawcy i budowy, cykl budowlany.
Czyli co przewidujecie?
Wybudowanie dodatkowego budynku, w którym pomieszczą się kliniki chorób zakaźnych już w nowoczesnym standardzie, tak żebyśmy...
Czyli sale dwuosobowe, jednoosobowe.
Tak, ale co najważniejsze w szpitalu zakaźnym, to wentylacja i śluzy, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się, pozwolą nam wyizolować pacjentów, ponieważ COVID-19 przygasł. My już jakby troszeczkę zapominamy, natomiast biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną na świecie, myślę, że za kilka lat pojawi się taka czy inna schorzenie, które będzie wymagało zadbania, izolacji pacjentów i też duże wędrówki ludów. To jest, choroby zakaźne się rozprzestrzeniają, także opanowanie.
I do tego czasu ten budynek będzie gotowy.
Będzie gotowy.
Czyli w planach macie 2 lata od momentu rozpoczęcia inwestycji.
Myślę, że to jest takie realne, natomiast sytuacja na rynku budowlanym nie jest stabilna. Przede wszystkim ze względu na koszty, inflację, na koszty budowlane. Będziemy się starać, aby w ciągu 2-3 lat ten budynek już służył pacjentom.
A co dzieje się w sprawie Centrum Onkologii Spersonalizowanej?
Tam mamy To jest taka nowy pomysł, to jest jakby taki pomysł Uniwersytetu.
Ale zatwierdzony w wojewódzkim planie transformacji.
Tak, wspólny pomysł Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Szpitala Klinicznego. Ten pomysł ma zapewnić kilka, jakby spełnić kilka takich oczekiwań. To przede wszystkim wsparcie Białostockiego Centrum Onkologii w leczeniu pacjentów onkologicznych. Jest to dobry ośrodek, aczkolwiek mieści się w ścisłym centrum miasta bez możliwości rozwojowych. I połączenie nowej infrastruktury z możliwościami diagnostycznymi Uniwersytetu Medycznego, a mam tutaj na myśli badania genetyczne, które w naszym uniwersytecie są na bardzo wysokim poziomie, pozwoli na spersonalizowanie leczenia onkologicznego. My będziemy mogli zaoferować naszym pacjentom nie tylko leczenie choroby, ale leczenie uszyte na miarę w zależności od tego, kto jaki ma garnitur genetyczny. My różnie reagujemy na podawane leki. Ten sam lek dla jednej osoby pomaga, dla innej jest obojętny, a dla trzeciej szkodzi. Aby to wszystko jest zakodowane w naszych genach, a jeśli my będziemy mogli zawczasu wiedzieć, że przy danym garniturze genetycznym, przy danej schorzeniu, te leki szkodzą, więc nie będziemy ich podawać. A natomiast zastosujemy inne leki, które takim pacjentom pomogą. Mamy w tej chwili doświadczenia takie, że czasami leczenie onkologiczne jest bardziej toksyczne niż ta sama choroba. Leczenie spersonalizowane, które chcemy w naszym Centrum Onkologii zastosować, pozwoli uniknąć takich pomyłek.
Czy w kwestii centrum już coś ruszyło? Bo mamy końcówkę roku, a pod koniec roku miały być już ogłaszane konkursy w ramach Funduszu Medycznego i liczyliście tam, że wystartujecie, a na początek potrzebujecie około 300 milionów na to centrum.
Na razie konkurs nie został ogłoszony, czekamy na jego ogłoszenie. Jesteśmy po pozytywnej ocenie celowości inwestycji. To jest analiza, tak zwany JOWISZ, to jest analiza dokonywana przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, czy taka inwestycja jest na naszym terenie konieczna i czy należy ją finansować ze środków publicznych i czy później znajdzie ona finansowanie, czy pojawi się płatnik, który sfinansuje leczenie pacjentów tam hospitalizowanym. Mamy pozytywną opinię w tym zakresie, czekamy na konkurs. Natomiast z drugiej strony chciałbym jeszcze dorzucić, dlaczego ta inwestycja jeszcze jest ważna nie tylko dla pacjentów. To też jest Uniwersytet Medyczny, gdzie...
Mając tą inwestycję, to będziecie liderami nie tylko w Europie, ale może i na świecie.
Myślę, że tak. Natomiast badania, które są realizowane w uniwersytecie, badania genetyczne już wysforowały nasze czołówki. To są badania genetyczne pacjentów z COVID-19. Niedawno były one prezentowane i wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Natomiast przede wszystkim to jest baza dydaktyczna dla studentów. Uniwersytet Medyczny zwiększa liczbę studentów. Jesteśmy na tyle dobrym regionem, że to uczelnia medyczna z dużym doświadczeniem zwiększa liczbę studentów medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, fizykoterapii, a nie powstają szkoły bez doświadczenia, bez żadnego zaplecza dydaktycznego. To my jako Uniwersytet Medyczny zwiększamy liczbę studentów, a studentów trzeba mieć gdzie uczyć. Tutaj szczególnie właśnie wyrobienie już w młodych adeptach, a to jest taka nasza przyszłość, w młodych adeptach takiej czynności onkologicznej pozwoli nam w przyszłości na lepsze osiągnięcie sukcesów w leczeniu i diagnostyce pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi.
Jakie macie potrzeby, jakie plany, jakie możliwości, jeżeli chodzi o inwestycje te związane ze sprzętem medycznym?
Sprzęt medyczny to jest nieustanny postęp. To zmienia się. Ja może w swojej dyscyplinie powiem, zaczynałem pracę od... Najważniejszy był młotek neurologiczny. Pacjenta trzeba było opukać i na tej podstawie wysnuć wnioski. Takie troszeczkę wróżenie z fusów. W tej chwili mamy tomografię komputerową, mamy rezonans magnetyczny, mamy angiografię cyfrową. to już inna jakość. Bez diagnostyki w tej chwili nie bylibyśmy w stanie pomagać naszym pacjentom. Dlatego też inwestycja w nowoczesny, jeśli możliwości techniczne pozwalają nam, powinniśmy to naszym pacjentom pozwolić
skorzystać. Czyli czego potrzebujecie? Nie macie rezonansu?
Mamy rezonans, korzystamy.
Użyczany przez spółkę Uniwersytetu Medycznego.
Jest to bardzo dobry, 1,5-teslowy aparat, który spełnia wszystkie wymogi kliniczne.
Czyli pacjenci są zabezpieczeni, a dla samego szpitala przydałby się taki rezonans na własność?
Myślę, że to jest jakby jeden z takich pomysłów i planów, ponieważ diagnostyka rezonansu magnetycznego w tej chwili staje się codziennością. To są badania, które są w stanie w sposób bardzo dokładny, precyzyjny pokazać, co jest, w którym miejscu jest schorzenie, jakiego typu jest to schorzenie. I my w sposób celowany, bardzo często w sposób endoskopowy, bez uszkadzania dużych tkanek, możemy usunąć przyczynę, patologię, która dokucza naszemu pacjentowi.
A jakie macie szanse, żeby uzyskać ten sprzęt?
W tej chwili zabiegamy o środki. Myślę, że jest to całkiem realne. To nie są już kwoty, o których rozmawialiśmy, kilkuset milionowe. Tutaj mówimy o kilkunastu milionach, bo mam na myśli o wspólnej takiej inwestycji w tomografię komputerową. W tej chwili szpital posiada 2 tomografy komputerowe wysokiej rozdzielczości, 64-rzędowe, które zabezpieczają wszelkie potrzeby szpitala w podstawowym takim zakresie. Natomiast jesteśmy szpitalem klinicznym i musimy tą diagnostykę podnieść na troszeczkę wyższy poziom, i aby na przykład wykonywać tomografię komputerową, koronografię na tomografii komputerowej, potrzebujemy tomografu o jeszcze wyższej rozdzielczości, tak aby nasi pacjenci nie byli narażani na badania inwazyjne, żebyśmy mogli to zrobić w sposób nieinwazyjny. To zadziało się w przypadku neurochirurgii, neurologii, gdzie angiografia klasyczna, taka cewnikowa, została zastąpiona przez angiografię tomografii komputerowej, angiografię rezonansu magnetycznego, gdzie nawet nie trzeba wykorzystywać środków kontrastowych do podawania z diagnostyki pacjenta. Tutaj tylko i wyłącznie już mamy samą zabiegówkę. W przypadku serca jest to troszeczkę sprawa bardziej skomplikowana.
I skąd pieniądze? Gdzie celujecie? Gdzie ich szukacie?
Z pieniędzy szukamy we własnych zasobach, ale też przede wszystkim w ministerstwie. Duże nadzieje wiążemy z nowymi programami, z nową perspektywą. Tutaj będziemy też zabiegać o środki u pana marszałka.
A w pierwszej połowie przyszłego roku ma już ogłosić konkursy w ramach tego programu regionalnego w nowej perspektywie unijnej. Być może coś się pojawi.
Mamy taką nadzieję.
Panie profesorze, czy pracownicy mogą liczyć na podwyżki na miarę inflacji? Nie pytam o tych z płacą minimalną, bo o tym od stycznia prawie 17% wzrosną płace, tylko o tych pozostałych.
To wszystko jest uzależnione od płatnika. Szpital wykonuje bardzo dużo różnego rodzaju procedur. I jeśli płatnik na tyle nam zapłaci nam za naszą pracę, ciężką pracę, to pracownicy są taką esencją tego szpitala, nie budynki. Mówimy, najprościej jest mówić o budynkach, najprościej jest mówić o sprzęcie, natomiast to zespół jest największą wartością tego szpitala. To ponad 3000 pracowników oddanych swojej pracy i jak najbardziej zasługują oni na podwyżki. Jest to uzależnione niestety od pozyskiwania środków. Na chwilę obecną mamy nadwykonań w tak zwanym ryczałcie, czyli teoretycznie nie do odzyskania, ale są jakieś tam zapowiedzi, że będzie to, będziemy mogli chociaż część tych pieniędzy uzyskać. To są właśnie pieniądze, które ewentualnie pozwoliłyby na docenienie pracowników tego szpitala. Ta zapowiedź na razie była medialna, zapłacenia nadwykonań w ryczałcie. Wzorem, że powyżej 108% 50% zostanie opłacone, natomiast nie poszły za tym żadne regulacje prawne. Czekamy na wyliczenia, czekamy na propozycje ze strony NFZ-u.
Jaką kwotę macie tych nadwykonań?
Ponad 30 milionów. To jest tak, żeby to zobrazować bardziej, jest to budżet małego szpitala powiatowego. Tyle myśmy wykonali więcej świadczeń. Jest to spowodowane przede wszystkim tak zwanym długiem zdrowotnym społecznym w społeczeństwie naszym z COVID-19. Szpitale, medycyna rodzinna przestała praktycznie w pewnym momencie funkcjonować. Pacjenci też przestraszyli się, zostali w domach i teraz ta ilość pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami, niestety w dużej mierze też nowotworowy. Tutaj chcę podkreślić dużą inwazję pacjentów z nowotworami płuc. To właśnie te, o których mówiliśmy, kliniki chorób płuc przeżywają dużą, mają jakby dużo pacjentów z nowotworami płuc. Niestety bardzo często już w stanie nie nadającym się do zabiegów operacyjnych. Jest taka dziwna, powiedzmy, sytuacja, że my boimy się jako społeczeństwo, mieszkańcy Podlasia, boimy się badań profilaktycznych. Ja ze dużym smutkiem pozyskałem informację, że panie na badanie cytologiczne, które chroni je przed rakiem szyki macicy, zgłaszają się. Wcześniej było to 25% państw zgłaszało się, w tej chwili to spadło do poniżej 20%. To niestety jest grupa pań, która jest narażona na ciężką chorobę.
To jest bardzo ważne, panie profesorze, co pan mówi, ale powróćmy do sytuacji finansowej szpitala. Jaka jest jego kondycja w tej chwili? Jak rok skończycie?
Skończymy oczywiście z ujemnym wynikiem finansowym. Wszystko jest uzależnione od opłacenia nadwykonań. I to jest jakby główny czynnik, jak duży będzie to minus. Praca szpitala klinicznego to jest przede wszystkim opieka pacjentami. My nie możemy patrzeć na to, czy pacjent jest opłacalny, czy pacjent jest dochodowy. Przyjmujemy wszystkich pacjentów z regionu. Nie ma dnia, żeby nie przyjechał z któregoś ze szpitali powiatowych pacjent, którym sobie koledzy tam nie radzą. A też chociażby prosta sytuacja załamania pogodowego przedwczoraj, wczoraj. To są pacjenci, którzy się nie wpisują w całość jakby systemu. Pogody nie jesteśmy w stanie statystyką objąć i trzeba tych kilkudziesięciu, kilkuset pacjentów zaopatrzyć.
Czy w związku z pogodą faktycznie dużo więcej mieliście przyjęć?
Tak, to praktycznie poprzedni dzień sparaliżował szpital wojewódzki. My też, mimo że nie mieliśmy tak intensywnego dyżuru, uruchomiliśmy ortopedów na szpitalnym oddziale ratunkowym do godziny 3 nad ranem. Koledzy kilkudziesięciu pacjentów też załatwili. Kolejnych kilkudziesięciu pacjentów już we wczorajszym dyżurze. Też z ciekawostek takich, ten dyżur miał jeden z poprzednich dyrektorów, Tomasz Koronkiewicz, który jest ortopedą, który pracuje w szpitalu, który przez kilka lat był wcześniej dyrektorem naszego szpitala.
Na ile ważna jest dla was dzisiejsza jubileuszowa uroczystość? Czy to jest też pretekst do tego, żeby lobbować na rzecz finansów szpitala, bo będzie między innymi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, a często też gości u was minister zdrowia.
Jest to zawsze dobra okazja, natomiast najlepszym lobbingiem jest nasza praca. Codzienność, poświęcenie zespołu, to, że my jesteśmy gotowi do niesienia pomocy. A też jest to taki jakby radosny moment takiego uniesienia. 60 lat to jest całkiem pokaźny już taki jubileusz. A z drugiej strony codzienność. Kończymy dyżur, zaczynamy nowy. My w tej chwili w zacisznym studiu rozmawiamy, a szpital pracuje. Zaczynają się zabiegi operacyjne. Pacjenci są diagnozowani, pacjenci są leczeni. to jest taka nasza codzienność. Nawet nie mamy szansy, aby wszyscy, żebyśmy się wszyscy, te 3000 osób, żeby się spotkać. Raz, że nie ma takiego miejsca, no chyba, żebyśmy od pana prezydenta stadion wynajęli. Natomiast nie byłoby to możliwe, ponieważ szpitala się nie da wyłączyć. To nie jest linia produkcyjna, którą na chwilę zatrzymamy, później wrócimy. To jest jakby 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 albo 366 dni w roku, codzienność pomocy pacjentów.
I za tą codzienność będą dzisiaj medale, odznaczenia? Kto i kogo uhonoruje?
Będą, natomiast będzie jakby uhonorowanych kilkadziesiąt osób. Oczywiście chcielibyśmy dużo więcej. I szczególnie ja chciałbym podziękować dla osób, które nie zostaną uhonorowane dzisiaj, bo te, które zostaną uhonorowane, one w
Poczują tą
atmosferę, natomiast przede wszystkim słowa podziękowania do osób, które są dzisiaj w pracy i swoją codzienną pracą zasługują na takie podziękowanie. Wyróżniamy kilkadziesiąt osób. To są wyróżnienia od pana prezydenta Polski Andrzeja Dudy. To są wyróżnienia od pana ministra zdrowia. To są wyróżnienia od pana marszałka. Przede wszystkim to są wyróżnienia za długoletnią pracę. To są wyróżnienia osób, które związały się, spędziły całe swoje życie ze szpitalem klinicznym, a rekordziści to jest ponad 40 lat pracy w jednym miejscu. To też wspomnienie i też o dyrektorach tego szpitala. Większość dyrektorów, która była lekarzami, pracuje w tym szpitalu. Mimo, że przestali już pełnić funkcje, to też pracują. Wspomniany tutaj Tomek Koronkiewicz, doktor Jerzy Kamiński, pozostali dyrektorzy przed przejściem na emeryturę też pracowali w naszym szpitalu, są z nim związani, natomiast też z tego szpitala wyrośli. Ja zostałem dyrektorem po 25 latach pracy w szpitalu klinicznym. Mam nadzieję, że jak przestanę być dyrektorem, to będę mógł dalej tam w tym szpitalu naszym pracować. I uroczystość w pałacu, w auli. Jest to takie miejsce, gdzie będziemy mogli pokazać, jak to było. Między innymi jest też kronika filmowa, bo kiedyś te informacje tylko były w kronice filmowej. Można do obejrzenia, jak szpital zaczynał funkcjonować. Będzie też wspomnienie pana profesora Puchalskiego, który był pierwszym dyżurnym po przeniesieniu kliniki chirurgicznej ze szpitala wojewódzkiego, bo to szpital wojewódzki jest takim jakby protoplastą szpitala klinicznego. Wcześniej zajęcia ze studentami odbywały się w szpitalu wojewódzkim. Przenieśliśmy do nowego szpitala, to zostało przeniesione. Też pokażemy naszą wizytówkę. Ja też będę chciał powiedzieć o planach, które szpital ma w najbliższym czasie, czyli o wspomnianych inwestycjach w onkologię, w oddziały zakaźne, diagnostykę, ale też i w inną infrastrukturę na szpitalu zakaźnym. Tutaj chcemy stworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy. To jest bardzo deficytowa miejsce opieki nad pacjentami w Białymstoku. Takich miejsc jest bardzo mało. Też o neurologii. W ostatnim czasie troszeczkę też medialnych było doniesień o tym, że łóżek neurologicznych, one są likwidowane. Jako szpital kliniczny chcemy wyjść naprzeciw potrzebom regionu i neurologię rozwinąć. Rozwój geriatrii, ale też klinik, które tam już są, wspominamy o zakaźnych, o pulmonologii, nie możemy zapomnieć o nefrologii, o stacji dializ, o oddziale hipertensjologii, a też i dermatologii, która jest jedynym ośrodkiem dermatologicznym w naszym regionie.
A relacja z jubileuszu 60-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oczywiście będzie na naszej antenie. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
A gościem Polskiego Radia Białystok był dyrektor USK Jan Kochanowicz.